Otworzymy. List do Efezjan. Przypominam tylko króciutko, że dwa główne wiersze, które chcieliśmy na samym początku podkreślić, jako te, które przedstawiają główny temat listu do Efezjan, to jest 2:10 i 3:10. I te wiersze o tym mówią, że jesteśmy jako Boże dzieci, jako ci, którzy należą do Niego, Jego nowym dziełem. Tak? On stworzył w nas coś zupełnie nowego. Jako Boże dziecko jesteś nowym stworzeniem, jesteś Jego dziełem i stworzył Cię dla konkretnego celu, żebyś wykonywał te zadania, które On postawił przed Tobą, przygotował pewne uczynki, pewne rzeczy, które stawia na Twojej drodze i Ty wykonując je w sposób taki, jaki jest odpowiedni, przynosisz Jemu chwałę, a przede wszystkim w kontekście tego listu stanowisz świadectwo o Nim i pokazujesz całemu światu i widzialnemu i, co jest jeszcze bardziej niesamowite, niewidzialnemu, jakim On jest wielkim i mądrym Bogiem. I kiedy o tym powiedzieliśmy, to w taki naturalny sposób powstały pytania, dwa główne pytania, na które zawsze staramy się odpowiedzieć. Jak to jest możliwe, żebyśmy my jako grzeszni, śmiertelni ludzie stanowili świadectwo o Nim jako o tak wielkim i potężnym Bogu i czego On od nas w związku z tym oczekuje? Co powinniśmy czynić? Jaka powinna być nasza reakcja na to, co On nam w liście do Efezjan uświadamia? Jaka powinna być nasza postawa? Co powinniśmy robić, mówiąc najprościej? I ostatnio powiedzieliśmy, że zaczyna ten list Paweł w pierwsze 14 wierszy mówiąc o tym, że Bóg jest tym, który to dzieło i to wszystko w ogóle zaplanował, przemyślał i zabezpieczył. Tak? Mówiliśmy o tym, że ten pierwszy fragment mówi nam bardzo mocno o tym, iż On jest autorem tego wszystkiego. On nas wybrał, On nas przeznaczył, On nas przygotował do tego, zanim my jeszcze w ogóle powstaliśmy. On już miał plan. I On jest tym, który też nas, kiedy już żeśmy stali się Bożymi dziećmi, zapieczętował. Czyli zabezpiecza Bóg swoje dzieło od początku do końca. On wszystko zrobił, żeby dopilnować, żeby to Jego dzieło, które miało powstać i powstało i powstaje cały czas, kiedy nowe osoby się nawracają, było dokładnie takie, jak On tego oczekuje i przyniosło dokładnie taki rezultat, jakiego On oczekuje. I teraz w kolejnych wierszach, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali, 1:15-19, Paweł przechodzi trochę do nas. On w ogóle w tym liście czyni taką przeplatankę. Jest coś bardziej na temat Boga, coś bardziej odnośnie nas. Potem znowu coś bardziej odnośnie Boga i znowu coś bardziej odnośnie nas. To, co jest niesamowite, to dostrzegamy, kiedy idziemy przez tą przeplatankę, że nawet te fragmenty, które mówią o nas, tak naprawdę nie koncentrują się na nas, tylko na Bogu. Ale jednak mówią o pewnych Bożych oczekiwaniach w stosunku do nas. Więc 1:15-19 przeczytamy sobie teraz ten fragment. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Przede wszystkim widzimy tutaj, że Paweł, mówiąc o Bożych oczekiwaniach w stosunku do nas, czyni to w formie modlitwy. Paweł mówi tutaj, przeto i ja, odkąd usłyszałem i tak dalej, nie przestaje dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. I dalej od 17 wiersza mówi, o co on się modli. To od razu pokazuje nam, że to, co Paweł mówi tutaj, wymaga Bożej interwencji. Kiedy modlimy się do Boga z prośbą o coś, to automatycznie uznajemy, że my potrzebujemy Bożej interwencji, żeby to uzyskać. Prawda? Czy ktoś z was, mając pełną lodówkę w domu, zaczyna dzień modlitwą: Boże, proszę, daj mi dzisiaj coś zjeść na śniadanie? Nie. Dlaczego? Bo wiemy, że idziemy do drugiego pomieszczenia, otwieramy lodówkę i tam mamy potąd rzeczy na śniadanie. Ale gdyby się wam zdarzyło, że macie pustą lodówkę, to wtedy ta modlitwa pewnie wyglądałaby inaczej. Niestety taki jest mechanizm ludzkiego działania. Kiedy nie czujemy potrzeby otrzymania czegoś od Boga, to możemy mieć relację z Bogiem, ale nie modlimy się o coś, tak? Więc fakt, że Paweł się modli do Boga o to, pokazuje nam wyraźnie, że ma świadomość, iż to, czego Bóg od nas, od ludzi oczekuje, wymaga Bożej interwencji. To Bóg musi nam coś dać, prawda? To Bóg musi dać coś tym, którzy są Jego, bo tak jak 15 wiersz tutaj nam wyraźnie mówi, to się odnosi do ludzi wierzących, do tych, którzy są Bożymi dziećmi. On tu mówi do tych, którzy są Jego dziełem. Jeżeli nie jesteś Jego dziełem, niestety, tak, nie będziesz mógł realizować tego planu, który On dla ciebie w swoim życiu ma. Jeżeli jesteś, jeżeli nawróciłeś się, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego dziełem, jest jakieś oczekiwanie Boga w stosunku do ciebie i właśnie o to Paweł się tutaj modli. Mówi, musisz zrozumieć, musisz zobaczyć, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje. I modli się Paweł o to, aby Bóg coś z nami uczynił. Tak? To jest ta Boża interwencja. Mówi, modlę się w stosunku do was, czy odnośnie was, nie przestaję, wręcz mówi, wspominać was w modlitwach moich. O co? O co się modli odnośnie tych ludzi, którzy są Bożym dziełem? No i mamy tutaj dwie rzeczy. W 17 wierszu mamy powiedziane, aby dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I w 18 wierszu, żeby oświecił oczy serca waszego. Tak? Więc prosi Boga, żeby Bóg w jakiś sposób nam umożliwił wykonanie tego, co powinniśmy czynić jako Jego dzieło. I wiecie, to, że Paweł się o to modli, to jest bardzo piękne i wspaniale się to czyta. Ale to jest wzór dla nas, że to powinna być też nasza modlitwa. My też się powinniśmy o to modlić. Skoro Paweł modlił się o wierzących w Efezie, czy w tym miejscu, do którego pisał tam, nie wiemy, czy to był konkretnie tylko zbór w Efezie, czy też zbory w okolicy, ale ponieważ modlił się o to w stosunku do tych wierzących, to jest to dla nas bardzo mocny wzór. I twoja modlitwa do Boga też powinna zawierać właśnie taką prośbę. Boże, ty daj mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu ciebie i oświeć oczy serca mojego, żebym wiedział. Jest to coś, od czego Boże dzieło powinno w ogóle zacząć swoją relację z Bogiem. Uświadomić sobie, że ja potrzebuję Boga. Tak, ja jestem Bożym dziełem, tak, On mnie stworzył, tak, On przygotował dla mnie te wszystkie uczynki, w których ja mam chodzić, tak, On ma dla mnie jakiś plan, ale w tym wszystkim ja cały czas potrzebuję Jego. Jestem od Niego uzależniony. Muszę zwracać się do Boga w modlitwie z prośbą o między innymi coś takiego. Wiemy, że w innych miejscach też to jest napisane. Jakub mówi, jeśli komuś z was brakuje mądrości, pamiętacie pierwszy rozdział, piąty wiersz, niech co robi? Niech prosi Boga, tak? Który obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Czyli mamy wiele miejsc w Biblii, które mówią, że mamy Boga prosić. I to jest ten tryb, który chce nam Paweł uświadomić. Ty jesteś Bożym dziełem, ty masz pewne zadanie do wykonania, Bóg czegoś od ciebie oczekuje, ale przede wszystkim musisz pamiętać, że jesteś od Boga uzależniony w Jego wykonaniu. Że musisz po prostu przychodzić w modlitwie do Boga i powiedzieć, Boże, Ty daj mi to, czy daj mi tamto. Musisz być świadomy tego, że jesteś zależny od Boga. No i teraz tak, czemu ma służyć to wyposażenie nas w tego ducha mądrości? Czemu ma służyć to oświecenie naszych oczu, naszych serc, tak? Uwielbiam takie poetyckie sformułowania, tak? Oczy serca. Po co to jest? Bo Paweł prosi, żeby Bóg nam tego udzielił. Żeby Bóg nam to dał. Ale po co? Tak? No oczywiście wiemy, żebyśmy byli Jego świadectwem i tak dalej, ale to jest jakby ostateczny cel. Ale tu teraz, tak? Ja chciałbym wiedzieć, po co tu teraz mam tego ducha mądrości mieć. I Paweł o tym mówi. W 16 wierszu czytamy, że ten duch mądrości jest potrzebny do poznania Jego, czyli poznania Boga. A w 17 wierszu czytamy, że to oświecenie serc jest potrzebne, żebyśmy coś wiedzieli odnośnie działania również Boga, tak? Czyli duch mądrości, oświecenie serc jest potrzebne, żebyśmy coś wiedzieli. I w ogóle idea poznania, idea zrozumienia jest niesamowicie wielką ideą w liście do Efezjan. Nie będziemy wszystkich wierszy czytać, ale wam tylko parę tutaj rzeczy pokażę, jak często Paweł używa tej idei, że powinniśmy coś poznać, że powinniśmy coś zrozumieć, że powinniśmy coś wiedzieć. Czytaliśmy o tym już w pierwszym rozdziale, w 7 i 8 wiersz. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Ten wiersz mówi to, co przed chwilą żeśmy podkreślili, tak? Że to, że mamy ducha mądrości i roztropności, to jest też Boża łaska. Udzielił nam Bożej łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. To, że masz jakąś mądrość, że możesz coś rozróżnić, to też jest Boża łaska. Ty jesteś od Niego uzależniony. Ten fragment, który teraz czytaliśmy. Dalej, 3 rozdział, 4 wiersz. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. 3 rozdział, 10 wiersz, tak? To, co żeśmy mówili, że tym głównym celem jest, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół. 3 rozdział, 18, 19 wiersz. Abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. 4 rozdział, od 12 wiersza. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Dalej. Ten sam 4 rozdział od 17 wiersza. Tutaj mamy cały kontrast taki, który mówi o tym, że ludzie przed nawróceniem nie mają poznania, ale my powinniśmy, jako Boże dzieci, 23 wiersz mówi, odnowić się w duchu umysłu naszego. Tak? Ten fragment mówi tutaj o nauczeniu się Chrystusa, 20 wiersz. O pouczeniu, 21 wiersz. 10 wiersz. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. 5 rozdział od 15 wiersza. Baczcie więc, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Cały ten list, od tego są przykłady, cały ten list jest przepojony ideą poznawania, uświadamiania sobie czegoś, pojęcia czegoś. I wiecie, to co Paweł tutaj, wracając do pierwszego rozdziału, do tych wierszy, to co Paweł chce, żebyście wy zrozumieli, po co jest wam to oświecenie, po co jest ta mądrość, po co jest ta roztropność, to to, że waszym głównym, podstawowym celem jako Bożych dzieci jest poznawanie Go. Poznawanie Go, Jego, tego, który was stworzył, który was powołał i który ma dla was plan. To jest jeden z podstawowych błędów, jakie ludzie wierzący robią. Wydaje im się, że Bóg oczekuje, że my będziemy coś dla Niego robili. I to prawda. On oczekuje, że będziemy coś robili. Paweł dalej w tym liście daje konkretne rzeczy, które oczekuje, że będą czynione przez wierzących. Ale relacja z Bogiem, życie z Bogiem, wypełnienie Jego celu nie zaczyna się od tego, że robisz. Zaczyna się od poznania Jego. I to powinieneś sobie uświadomić, że to jest główny cel twojego istnienia tu na ziemi. I szczerze mówiąc, z Biblii widzimy, że to będzie główny cel naszego istnienia w wieczności. I może nam to dać trochę pojęcie, dlaczego aż wieczność. Bóg jest tak nieskończenie wielki, że nawet przez wieczność będziemy Go poznawali i cały czas czegoś się o Nim uczyli. I szczerze mówiąc, jest to dla nas nie do pojęcia, ale tak to będzie wyglądało. Ale ty już tu na ziemi, jako Boże dziecko, masz wejść w ten tryb. Ja mam poznawać Boga. Mam poznawać Go. Mam koncentrować się na Nim. Zanim zaczniesz coś robić dla Boga, musisz zacząć Go poznawać. Zawsze wszystko zaczyna się od poznania Boga. On jest tym, który jest w centrum, On jest tym, który jest głównym punktem twojego życia. Nie możesz żyć jako Boże dziecko, pytając się: Boże, co ja mam dla ciebie zrobić? To jest dobre pytanie, ale może przyjść dopiero po tym, kiedy zadasz sobie pytanie, jak ja mogę cię lepiej poznać? Gdzie ja mogę cię lepiej poznać? I całe twoje chrześcijańskie życie powinno być nastawione na ten cel. I wiecie, szczerze mówiąc, tak naprawdę to jest to, o czym my mówimy, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi. Przykład. Pewnie spotkaliście ludzi, którzy są w kościele katolickim. Mówię o naszym podwórku tutaj, tak? Gdybyśmy byli w Szwecji, to byłby to kościół luterański, nie wiem, w innych, inny kościół. Którzy są szczerze nawróceni i rzeczywiście są nawróceni. To Bóg tylko wie, czy są, tak? Ale rozmawia się z takimi ludźmi i mówisz, no, nawrócony. Kiedyś lata temu byliśmy z Anią, nie wiem, chyba w Zamościu czy gdzieś indziej spotkaliśmy, pamiętasz, taką starszą panią kiedyś. Rozmawialiśmy z nią gdzieś tam i jak z wierzącą osobą. Ona nigdy w życiu nie była w żadnym kościele protestanckim, tak? Ale tak jak wierząca osoba. Tak, ja wiem, że po prostu Bóg przebaczył, Pan Jezus przebaczył moje grzechy, umarł za moje grzechy. To wszystko jest Jego łaska, wszystko jest Jego dobroć i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie. Ale teraz, jeżeli rozmawiasz z człowiekiem, który jest nawrócony, i on nadal jest w tym kościele, nie mówię o tamtej pani, akurat ona nie miała żadnej możliwości, tak, żeby być, ale jest w tym kościele i ja rozmawiam z kimś takim, mówię: okej, ale co ze wzrostem? Tak? Co z duchowym wzrostem? Gdzie ty możesz poznawać Boga lepiej? To dotyczy społeczności kościelnej. To dotyczy relacji rodzinnej, tak? To dotyczy całego twojego życia. To powinno być główne pytanie. Jak ja mogę lepiej poznawać Boga? W jakiej atmosferze? W jakim kontekście? Pracę wybieram. Praca, gdzie będę pracował 4 niedziele w tygodniu. Bo muszę. Okej, może musisz. Ale co lepiej przysłuży się poznaniu Boga? Czy jak będziesz pracował 4 niedziele w tygodniu i nie będziesz zbożył, czy jak będziesz pracował może jedną niedzielę w tygodniu, w miesiącu, przepraszam, 4 niedziele w tygodniu, czy w miesiącu, czy jedną w miesiącu, czy może żadną w miesiącu. Rozumiecie? Nasze nastawienie na życie powinno być w tym względzie. Nie co ja mogę zrobić dla Boga. To jest dobre. Ale podstawą jest poznanie Boga. Pierwszą rzeczą, o którą Paweł się modli, którą uważa za zasadniczą dla ludzi wierzących, dla dzieła Bożego, jest, że mają być w trybie poznania swojego Stwórcy. Wy macie go poznawać, ku poznaniu Jego. I nasze decyzje powinny być na tej podstawie podejmowane. I nasze wysiłki powinny być na to nakierowane. To nie jest tak, że ja mam obowiązek spędzić pół godziny, czy 20 minut, czy 3 godziny na czytaniu Biblii w tygodniu, czy rano, czy po południu. Ale czy ja rzeczywiście poznaję Boga? Może komuś wystarczy 15 minut dziennie, może komuś pół godziny, może komuś dwie, to nie ma znaczenia. Ale czy ja poznaję Boga, tak? Czy ja czytając Biblię uczę się czegoś o Bogu? Uczę się czegoś o tym działaniu z Nim? Czy ja poznaję Boga? Czy ty poznajesz Boga? Czy możesz powiedzieć uczciwie w swoim życiu, że twoje poznanie Boga wzrasta z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc? Źródła tego poznania mogą być różne. Ale czy jesteś nastawiony na poznanie Boga? I Paweł tutaj mówi, że to poznanie Boga, w ogóle w tym całym liście Paweł pokazuje, że to poznanie Boga dotyczy dwóch głównych sfer. I on wymienia te sfery w 15 wierszu odnośnie tych ludzi wierzących. Mówi tutaj, przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Mówi o tych dwóch elementach. Wiara w relacji do Pana Jezusa i miłość w relacji do wszystkich świętych. I co ciekawe, że Paweł w tym liście dwa razy modli się, żeby ludzie wierzący sobie uświadomili coś z tych dwóch sfer. Tutaj w tej pierwszej modlitwie odnosi się do ich wiary, do fundamentu, na którym opiera się ich relacja z Bogiem. W swojej drugiej modlitwie, która jest zapisana w trzecim rozdziale od 14 wiersza, na temat tej modlitwy ostatnio w październiku, jak był brat Tim Savage, to właśnie mówił, tak? I wczoraj też mieliśmy okazję na ten temat usłyszeć w Siedlcach. W tej drugiej modlitwie modli się, żeby zdołali pojąć miłość. Czyli wiara i miłość. Te dwa elementy, co do których mówi, że powinni oni mieć nastawienie, że chcemy coś tu poznawać. Wiara dotyczy głównie tego fundamentu naszej relacji z Bogiem. Tak? Kiedy ktoś mówi, no wierzysz, no wierzę, tak? Ale dlaczego wierzysz? Co jest, na czym oparta jest twoja wiara? Wiara oczywiście z definicji nie potrzebuje dowodów, więc my nie dowodzimy naszej wiary, ale jednak wiara zawsze jest na czymś oparta. To jest różnica. Wiara nie wymaga dowodu, ale musi mieć jakiś fundament. Jeżeli komuś wierzysz, to ty nie wymagasz dowodu na to, w co wierzysz, ale zawsze twoja wiara jest oparta na jakimś fundamencie. Albo niewiara też jest oparta na jakimś fundamencie. No, ten fundament może być różny, tak? Doświadczenie z tą osobą, czy informacje na temat tej osoby, twoje własne przeżycia i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze wiara musi mieć jakiś fundament. Tak działamy jako ludzie. I tutaj Paweł mówi, że modli się, abyście wy coś wiedzieli w 18 wierszu i podaje nam trzy takie, można powiedzieć, najbardziej podstawowe rzeczy, które odnoszą się do naszej wiary, do naszego fundamentu, naszej relacji z Bogiem. Więc mówi Paweł, ja się modlę o was. Wspominam was przed Bogiem, żeby Bóg dał wam mądrość, żeby oświecił oczy waszego serca, żebyście wiedzieli, jak go poznawać, że macie go poznawać, że macie być nakierowani na poznanie Niego, a w szczególności, 18 wiersz mówi, abyście wiedzieli, czy zobaczyli, jak tam dosłownie jest w języku greckim, co ma sens, tak? Oświecił oczy serca waszego, żebyście, no, oczami się widzi, tak? Żebyście widzieli, co? I wymienia trzy rzeczy, które są bardzo pięknie ułożone. Znowu w naszym polskim języku nie jest to tak ładnie widoczne, ale wszystkie trzy koncentrują się na nim. Wszystkie trzy zawierają to słówko jego. Przede wszystkim, żebyście wiedzieli, jaka jest dosłownie nadzieja powołania jego. Jaka jest nadzieja powołania jego. Innymi słowy, wiecie, no nadzieja to jest nasze oczekiwanie, prawda? Nadzieja generalnie to jest idea, że oczekujemy czegoś, spodziewamy się czegoś. Więc pierwszą rzeczą, o której Paweł tutaj mówi, to jest, żebyście wy wiedzieli, czego wy oczekujecie. I to jest ważne pytanie, znowu, to jest ważne pytanie w twoim życiu chrześcijańskim. Czego ty oczekujesz jako Boże dziecko? Tak? Czego dotyczą twoje oczekiwania? Czego ty się spodziewasz, będąc jego dzieckiem? I Paweł mówi, ja się modlę, żeby Bóg udzielił wam mądrości, żebyście wy umieli odpowiedzieć sobie właściwie na pytanie, jaka jest nadzieja jego powołania. Jego powołania. Co wynika dla ciebie z faktu, że on cię powołał, że on cię wybrał, że on cię uczynił jego dziełem, że on cię przeznaczył, że on cię zabezpieczył? Jakie masz w związku z tym oczekiwania? Czego ty się spodziewasz w związku z tym? Po drugie, żebyście wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych. Ja mówię dokładnie tak, jak to tam jest ułożone. Jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych? Bogactwo chwały dziedzictwa jego. Innymi słowy, czym ty dysponujesz? Co ty posiadasz? Czym ty się chlubisz? Bogactwo chwały odnosi się do czegoś, czym... Coś, co mamy wow, tak? Takie wspaniałe, tak? Coś, co się wiąże z posiadaniem czegoś i coś, co nam pokazuje, że to jest coś, czym ja się chcę chlubić, tak? To chcę pokazać, to chcę zaprezentować. I teraz ty jako Boże dziecko, czym ty się chcesz chlubić? Będąc jego dziełem, będąc powołany przez niego, co jest twoją chlubą? Paweł mówi, modlę się, żebyście umieli odpowiedzieć na to pytanie właściwie. Co jest twoją chlubą? Co ty uważasz za swoją chlubę? I tu mamy bardzo ciekawe nawiązanie do świętych, do tych, którzy są święci. Kiedyś mówiliśmy na ten temat. Zazwyczaj, jeżeli chcemy się czymś chlubić, czy uważamy coś za bogactwo chwały, to jesteśmy bardziej my, a nie inni, tak? Tutaj Paweł mówi, uświadomcie sobie, jakie bogactwo chwały jest w Kościele Bożym. W całym tym zbiorze ludzi wierzących. Tak jak mówiliśmy, tak? List do Efezjan koncentruje się na indywidualnych Bożych dziełach, na tobie i na mnie, ale podkreśla też, że ty i ja tworzymy Kościół. To Kościół jako całość dopiero może pokazać Boże działanie w pełni. Więc Paweł mówi tu, uświadomcie sobie, jakie jest bogactwo chwały w tym. Czym ty się chlubisz? Co jest twoją chlubą przed tym światem? Ty, twoje osiągnięcia, twoje dokonania, czy może święci? Może twoje relacje z nimi, może twoje współdziałanie z nimi, może to, co dotyczy innych dookoła ciebie. I trzecia rzecz, abyście wiedzieli, jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy jego wobec nas. I tutaj jest znowu zasadnicze pytanie, gdzie jest źródło twojej mocy? Albo inaczej, co uważasz za źródło swojej mocy? Co traktujesz jako źródło swojej siły? Paweł mówi, modlę się, żeby Bóg oświecił oczy waszego serca, żebyście zrozumieli, gdzie jest źródło waszej mocy. Jakiej mocy on użył? I na temat tej mocy on dalej będzie rozważał kolejne wiersze, ale tutaj mówi tylko, żebyście uświadomili sobie, jaką wielką moc, jakiej wielkiej mocy Bóg użył, aby nią działać w was. Gdzie jest źródło twojej siły? Jeżeli już dojdziesz do momentu, gdzie nie masz siły czegoś zrobić, to w którą stronę ty się obracasz? Jako jego dziecko, tak? Jako jego dzieło. To wszystko się obraca dookoła niego. Wszystko koncentruje się na nim. Więc mówi Paweł, ja uważam, jako Boży apostoł, jako ten, który ma Boże natchnienie, że powinienem się modlić odnośnie was, ludzi wierzących, żeby Bóg pokazał wam, co jest podstawową rzeczą, na której powinniście się w swoim życiu koncentrować. I tą podstawową rzeczą jest poznanie Jego. Ty masz być zajęty poznawaniem Boga, zanim zaczniesz robić cokolwiek innego. I teraz to poznanie przybiera pewne konkretne kształty. Bardzo konkretne przybierze w kolejnych rozdziałach. Ale tutaj ma przynajmniej te trzy główne sfery, co do których on chce, żebyś ty zadał sobie ważne pytanie i umiał na nie odpowiedzieć według Bożej mądrości, która ci może zostać udzielona, jeżeli będziesz jej szukał i o nią prosił. I to jest właśnie to, co tutaj jest w tym 18 wierszu. Jaka jest nadzieja powołania Jego, jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego i jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy Jego. Czego ty oczekujesz w swoim życiu, będąc Jego dzieckiem? Co uważasz za chlubę, będąc Jego dzieckiem? Gdzie jest źródło twojej mocy jako Jego dziecka? To są rzeczy, na których twoja wiara będzie oparta i ona będzie albo rosła, albo będzie stała w miejscu, albo będzie więdła. W zależności od tego, czego ty oczekujesz, w zależności od tego, czym ty się chlubisz, w zależności od tego, gdzie jest źródło twojej mocy. Paweł mówi, chcę, żebyście to sobie uświadomili. Bo dopiero jeżeli sobie to uświadomicie, mówi Paweł, wtedy będziecie mogli wypełnić ten ostateczny cel. Dopiero wtedy będziecie mogli wykonać te uczynki, do których was powołał, przeznaczył, które dla was przygotował, jak mówi drugi rozdział, 10 wiersz. Będziecie te uczynki mogli spełniać w taki sposób, które dadzą ten ostateczny rezultat. Że całe nadziemskie władze i zwierzchności zobaczą różnorodną mądrość Bożą w Kościele, w zgromadzeniu Jego dzieł. A skoro nadziemskie władze i zwierzchności to zobaczą, to i wszyscy ludzie to zobaczą. I wtedy będziecie świadectwem. Więc to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego fragmentu, twoim podstawowym zadaniem jako Bożego dzieła, jako Bożego dziecka jest być nastawionym na poznanie Boga. To jest twój cel tutaj na tej ziemi. On cię stworzył, on ma dla ciebie plan, on ma dla ciebie cel, a ty masz być zajęty poznawaniem go. I twoje decyzje, twoje priorytety, twoje zasady, którymi ty się kierujesz, mają służyć temu celowi. Poznawać go. I pomocnicze, można powiedzieć, pytania. Czy ty masz wszystko właściwie poustawiane w tej sferze poznania Jego? Jakie masz oczekiwania? Czym się chlubisz? Gdzie jest źródło twojej mocy? Paweł modli się, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, to zrozumieli. Więc i my powinniśmy się o to modlić. I tak jak cała reszta listu do Efezjan mówi, modlitwa jest modlitwie towarzyszy też działanie, tak? Nie można siedzieć na kanapie przed telewizorem i prosić: Boże, daj mi się poznać. Cały dzień, od rana do wieczora, tak? Nie można odłożyć Biblii i niech ona zarasta kurzem i modlić się: Boże, daj mi się poznać. Nie można nie mieć społeczności z ludźmi wierzącymi, z jego kościołem i powiedzieć: Boże, daj mi się poznać. Musi być z naszej strony działanie. Ale zaczyna się wszystko od nastawienia, że ja chcę poznać Boga. Chcę mieć poustawiane właściwie te rzeczy, które On mi pokazuje. Amen.